Nie pochodzę z patologicznej rodziny, moja mama przepracowała 30 lat w Narodowym Banku Polskim, tata na kolei, ale moja degradacja w zakładzie poprawczym przebiegała błyskawicznie. Po pierwszym napadzie pamiętam, że wymiotowałem. To było trudne. Oczywiście, że myślałem o przyszłości, to bardzo poważnie, dlatego chciałem być jak najlepszym przestępcą. Starałem się być dobrym gangsterem. Dyrektor od razu mnie dał na recydywę i powiedział, że przyznaje mi status recydywisty i dał mi na tą recydywę w celu tak zwanego wychowania. Jednakże ani ta recydywa sobie ze mną nie poradziła, ani sobie ze mną nie poradził, ponieważ ja bardzo szybko zacząłem w zakładzie karnym rozrabiać.
Wysłuchaj mnie, proszę.
Mówię o tym, jak było i mówię o tym, jak jest. Tam jest potężne szambo. Druga sprawa jest taka, że jeżeli wierzycie w Boga, to potraktujcie to na poważnie.
Ewa Dąbrowska, zapraszam. Panie Pawle, pan napisał tę książkę?
Tak, to jest owoc 4 lat mojej pracy.
Tytuł tej publikacji, Wysłuchaj mnie proszę. I kilka podtytułów. Były gangster, recydywista, napisał książkę, która podbija serca czytelników. No i dalej, kiedy tracisz wszystko, to nic. Kiedy tracisz nadzieję, to wszystko.
Tak.
Co się działo w pana życiu 10, 15, 20 lat temu?
Było to tak. Byłem najlepszym sportowcem w szkole podstawowej. Zdobywałem do mojej szkoły puchary, dyplomy, różne takie nagrody. W pewnym sensie, ja to widzę dopiero z obecnej perspektywy, że to uzależniło mnie. To rozbuchało troszeczkę moją pychę, za tym poszło zarozumiałość. Uzależniłem się od stania na podiach, na pierwszych miejscach.
A co pan ćwiczył?
Czwórbój. Czwórbój to były takie zalążki czwórboju. Byłem w szkole podstawowej, od 6 klasy już trenowałem dosyć poważnie. Kiedy skończyłem szkołę podstawową, zacząłem naukę w zasadniczej szkole zawodowej o kierunku ślusa spawacz. Nie pochodzę z patologicznej rodziny, moja mama przepracowała 30 lat w Narodowym Banku Polskim, tata na kolei. Nie było u nas jakiejś patologii w rodzinie. Kiedy poszedłem do szkoły zawodowej, nauczyciel WF-u tamtejszy nie był zainteresowany moimi dokonaniami sportowymi, ani tym w ogóle, kim jestem, co sobą reprezentuję, więc zostałem z tym sam sobie pozostawiony. Od dziecka na początku rodzice mnie nieco przymusili i później pokochałem czytanie książek. I dzięki temu rozwinął się język, rozwinęła się moja świadomość i potrafiłem uzasadnić rodzicom, konkretnie wyartykułować potrzebę wstawienia zamka w swoje drzwi od mojego pokoju. Mówiłem, że chcę się skupić na czytaniu, ale miałem plan inny. Mój plan polegał na tym, że od kiedy zamek znalazł się w drzwiach mojego pokoju, ja mieszkam na parterze, wychodziłem przez okno z tegoż pokoju na podwórko. Tam poznawałem różnych ludzi, między innymi poznałem chłopaków ostrzyżonych, na łysop tatuowanych. Zaimponowali mnie tym, że mieli zasady. Później się dowiedziałem, że byli to kajdaniarze, byli to chłopacy z zakładów poprawczych. Skumplowałem się z nimi i oni mi dali coś, czego ja potrzebowałem. Poprzez zaangażowanie mnie w swoje przestępstwo, oczywiście ja w to się dosyć dobrze wpisałem, dosyć szybko, dali mi możliwość sprawdzania się. To była pierwsza klasa szkoły zawodowej. Zazwyczaj byłem grzeczny, rodzice mi ufali, wykorzystałem to i nic się jakiegoś nie działo takiego, co by wzbudzało moich rodziców niepokój. Dopiero pierwsze moje aresztowanie, pierwszy mój pobyt na izbie dziecka, kiedy trafiłem tam za dosyć poważne przestępstwa, ponieważ człowiek młody, człowiek, który nie jest wyspecjalizowanym przestępcą, więc nie para się jakimiś tam złożonymi zadaniami jak włamania, czy jakieś inne takie historie, oszustwa, czy coś takiego. Więc odwoływałem się tutaj do prymitywu i wpisywałem się w to, co robili tam ci chłopacy i współdziałałem z nimi w tym, że dokonywaliśmy napadów, tak zwanych napadów rabunkowych, 10 artykuł 210, takich prymitywnych. Trafiłem na izbę dziecka, mając 16 lat. Trafiłem pod celę, gdzie był chłopak, który mnie znał, znał moje dokonania sportowe. Namówiliśmy się, żeby uciec stamtąd. Była tylko jedna droga, która prowadziła do wolności. Była to droga taka, żeby unieruchomić milicjanta na tamte lata, który pilnował tejże izby. Umówiliśmy się, że napadniemy go w nocy, kiedy on będzie sam na służbie. Tłukliśmy w te drzwi, on przyszedł, rzuciliśmy się na niego. No, ja miałem go tam obezwładnić, bądź byłem silniejszy od kolegi. Niestety, mimo planu, założenia, nie wypaliło nam to, dlatego że ja ważyłem może 50 kilo, kolega coś koło tego. Funkcjonariusz, pamiętam go do dzisiaj, miał ksywkę Filip, ważył 120 kilo, więc porozrzucał nas po ścianach, wrzucił nas powrotem do celi, na tym ucieczka się skończyła. Ale 88 rok to był wtedy. napad na funkcjonariusza milicji, którego dokonał 16-letni chłopak, więc tutaj była bardzo poważna sprawa. Mhm. Tak. Od razu był telefon, rano przyjechało, nie pamiętam co, Ormo czy Zoma, jakaś milicja, mieli już gumy szturmówki 75, tak mocno mnie bili, że za każdym ciosem pękała na mnie skóra, lała się krew, byłem bardzo mocno pobity, zamknięto mnie wtedy w celi izolacyjnej, żeby nikt mnie nie widział, otworzono okno, założono siatkę, luty był bardzo zimno, oblano mi zimną wodą, zabrano mi ubrania, koc, i przez 2 tygodnie byłem tam przetrzymywany. Ja czułem wtedy, że umieram. Nie mogłem się ruszać, nie mogłem żadnych ćwiczeń wykonać, które by mnie rozgrzały. Czułem, że umieram. Nie dojadałem jakieś resztki, które tam były na dole. Pamiętam, że rodzice mnie wtedy szukali, byli na tej izbie, ale powiedziano im, że mnie tam nie ma. Po tych 2 tygodniach poszedłem na łaźnię, gdzie pani sprzątała. Na tej łaźni to była izba dziecka, czyli tam po prostu była sprzątaczka, zobaczyła mnie i powiedziała, pamiętam, do dzisiaj to słowa, mój Boże dziecko, co oni z tą zrobili? Ja wyglądałem fatalnie. Po tych 2 tygodniach przewieziono mnie do zakładu poprawczego z zarzutami karnymi, przewieziono mnie do zakładu poprawczego. Nie chciano mnie tam przyjąć, ponieważ byłem pobity, nikt nie chciał na siebie brać odpowiedzialności, ale wtedy wszystko działo na zasadzie układów, więc przyjęto mnie do tego zakładu poprawczego. Już w pierwszy dzień próbowałem uciec. Wyjąłem szpilkę z tablicy z ogłoszeniami, tykłem ją w zamek, złamałem. Chciałem, żeby nie otworzono drzwi. Był jeden w nocy strażnik, chciałem go napaść i uciec, ale funkcjonariusze, tak zwani zeksi, przewidzieli to, co ja chcę zrobić. Znowu mnie pobito, znowu izolatka. Po kolejnych 2 tygodniach wreszcie trafiłem na grupę. Ja słucham różnych filozofów domorosłych, którzy opowiadają, że zakład poprawczy czy zakład karny to nie jest szkoła przestępców. To jest kompletna bzdura. Jak można coś takiego powiedzieć, skoro osoba, która przebywa w zamknięciu z innymi osobami przez ileś tam lat, czasami przez pół swojego życia, co ma robić? Opowiada o swoich dokonaniach, czy przestępczych, czy podbojach miłosnych, przeważnie o tym się rozmawia. Więc moja degradacja w zakładzie poprawczym przebiegała błyskawicznie. W sumie trudno powiedzieć, że zaowocowała, ale wynikło z tego to, że po 2 czy 3 miesiącach pobiłem jednego z chłopaków, z którym się poróżniliśmy na myjni w taki sposób, że trafił do szpitala na zewnątrz. Rozważano postawienie mi zarzutu usiłowania zabójstwa. Na to odwiedziła mnie moja mama w tym poprawczaku, co wbiło ją w ziemię, urzędniczkę państwową i syn z zarzutami usiłowania zabójstwa. Straszna sprawa.
A czy pan ma rodzeństwo?
Tak, mam siostrę, która jest nauczycielką. Moja mama była przerażona, tato nie wiedział, co się dzieje. Straszne to było.
Panie Pawle, ale skąd się bierze taka agresja? Od razu...
Rodzi się z drugiej agresji, z tej, która tam miała miejsce. Byliśmy niemalże codziennie bici. W nocy byliśmy czołgani po podłodze. Działy się straszne rzeczy. Ja wtedy miałem 16 lat, ale byli młodsi ode mnie, którzy to przeżywali dużo mocniej. Także był bardzo potężny nadzór. Resocjalizacja wtedy była fikcją, to były bardzo trudne czasy.
Gdzie to się działo?
Zakład poprawczy w Głogowie, ale on nie był najgorszym, były gorsze, trudniejsze zakłady.
Teraz coś się zmieniło?
Ufam, że tak, ponieważ widzę ogólnie, że się zmieniło, warunki bytowania się poprawiły, nawet dzisiaj, jak miałem odwiedziny w różnych takich miejscach, to widzę, że warunki się poprawiły w takich miejscach i myślę, że dzisiaj raczej jest to na zasadzie marchewki, czyli jak coś skończysz szkołę, masz jakiś plus, coś skończysz, masz plus i tak dalej, to funkcjonuje. Ufam, że to się zmieniło bardzo.
A nie mogliście od nikogo otrzymać jakiejś pomocy?
Oczywiście, tylko że to była komuna. Więc to kompletnie nic nie dawało, to się kończyło innymi represjami. Także to nic kompletnie nie zmieniało. Wyszedłem bardzo zdegradowany, mając niecałe 17 lat. Po miesiącu trafiłem do zakładu karnego, gdzie zorganizowałem swoją grupę o charakterze zbrojnym. Miałem kolegów, granaty, ładunki wybuchowe, takie kwestie.
Skrzypnęliśmy
się. Z kradzieży, z jakichś włamań, kupowaliśmy takie rzeczy, ale to chodzi o to, w co my już inwestowaliśmy, że nasza droga już po prostu szła w tym kierunku, nie w innym.
A o czym pan wtedy myślał? Jak to się myśli w takiej grupie? O konsekwencjach się nie myśli. Cel?
Nie. Patrzy się na okładki gazet, widzi się jakichś gangsterów, fajnie poukładanych, zarobionych, z pięknymi dziewczynami.
Aha, czyli kasa, dziewczyny.
Guru, tak, guru.
Dobrze, ale wrócę jeszcze do tej agresji. Pan mówił o tym, że agresja rodzi agresję.
Oczywiście.
I tak było w poprawczaku. No ale pan musiał kiedyś po raz pierwszy podnieść rękę, kopnąć, uderzyć tak z całej siły mocno. Pan nie miał z tym problemu? Pan tego pragnął? Ta agresja, myśli pan, że była w panu od zawsze?
W grupie człowiek jest inny. Wszedłem w grupę poprawczaków i starałem się być jednym z nich, a później starałem się być lepszym od nich. To było trudne. Po pierwszym napadzie pamiętam, że wymiotowałem. To było trudne, ale dosyć szybko wpisałem się w ten
scenariusz.
A dlaczego
pan wymiotował?
Nerwy. To są nerwy. To a jednak tam... jest napad na dorosłego mężczyznę. My byliśmy młodymi chłopakami. Mogło się skończyć różnie. To nie było lekkie.
A te początki, jak pan uciekał z domu, zamykał drzwi na ten zamek sprytnie wymyślony,
tak.
To przecież tam już się coś zaczęło, prawda? To wtedy był ten początek, to była ta grupa z podwórka chłopaków.
Tak, tak, tak.
Czyli co, oni zaimponowali i oni namówili i pan za tym poszedł? Chciał, nie
oczywiście,
wiem, być tak jak oni.
Ja szybko przystałem do tego, tak jak mówię, ponieważ mogłem spalać adrenalinę, którą pozostawił po mnie sport. Ja mogłem w tym towarzystwie to spalać. I ja w to towarzystwo chętnie wszedłem. To nie to, że ja byłem super domu, super facetem, czy tam chłopakiem i ktoś mi zrobił krzywdę. Nie, ja w to chętnie wszedłem, ponieważ widziałem, że tam mnie doceniają, mogę to spalać. I zamiast tego podium pierwszego miejsca, oni klepali mi po plecach i mówią, fajnie nam ten napad wyszedł, fajnie nam ta bójka wyszła. Po prostu ja się czułem tak jakby wśród swojaków, że ktoś mnie gdzieś docenia. Rodzice wtedy, to były trudne czasy, mama cały dzień w pracy, tato również. I to były trudne czasy, dlatego ja sprawdzałem się właśnie na ulicy.
No dobrze, ale kiedyś pan zobaczył te łzy mamy. Może coś pan obiecał, może nie. Pan nie chciał się poprawić, pan nie chciał tego, co mówiła mama. Tak nie wolno, będzie coraz gorzej. Nie rób tego, jak mogłeś.
Moja mama mało ze mną na te tematy rozmawiała. Ona wiedziała, że te rozmowy nie za wiele dadzą, ponieważ zamiłowanie już od dziecka byłem filozofem, kochałem filozofię, dużo czytałem, więc potrafiłem tutaj spory merytoryczne prowadzić. Tu chodziło o coś innego. Moja mama jest osobą głęboko wierzącą. Moja mama od samego początku nieustannie wstawiała się za mną w modlitwie i ona wierzyła w tą modlitwę. Ja to wiem, ponieważ to się w późniejszych latach sprawdziło. Także moja mama nieustannie się o mnie modliła i trwała w takim jakby, powiedzieć może trudno to nazwać pokojem, ponieważ te nerwy były, ale ona ufała Bogu, że Pan Bóg mnie wreszcie dotknie i to się zmieni.
Ale te prośby mamy, to nie robiło wrażenia na Panu?
Nie, no przecież ja byłem już jednym z przestępców, tu już grupa, kim jest mama, tutaj mamy kierowników, szefów, jakieś bandy, hierarchię, tutaj trzeba było się wykazywać, dlatego tak jak mówię, już po miesiącu czasu, po opuszczeniu zakładu poprawczego trafiłem do zakładu karnego i poprzez to, jakie ja miałem papiery, jakie miałem dokumenty z poprawczaka, żeby naprawdę dużo rozrabiałem, byłem karnie przerzucony na grupę specjalną w zakładzie poprawczym, przez to ja nigdy nie przebywałem na pierwszy raz karanych, na tak zwane Petce. Dyrektor od razu mnie dał na recydywę i powiedział, że przyznaje mi status recydywisty i dał mi na tą recydywę w celu tak zwanego wychowania. Jednakże ani ta recydywa sobie ze mną nie poradziła, ani sobie ze mną nie poradził, ponieważ ja bardzo szybko zacząłem w zakładzie karnym rozrabiać.
Co to znaczy?
Podpalałem cele, wybijałem szyby, piłem alkohol, co chwilę jakieś awantury, zadymy. Starałem się po prostu pokazać. Należałem do grupy więźniów grypsujących, także to była taka grupa, no, gdzie się wykazywałem. Chciałem po prostu mieć, jakby to powiedzieć, takie papiery kogoś twardego, kogoś, kto się nie łamie, nie poddaje.
Miał pan wtedy 17, 18 lat?
17 lat.
Myślał pan o przyszłości? Czyli jak wyjdę, to?
Oczywiście, oczywiście, że myślałem o przyszłości, to bardzo poważnie. Dlatego chciałem być jak najlepszym przestępcą. Edukowałem się, wchodziłem w kuluary na przykład, jak dokonywać kradzieży kieszonkowych, specjalizacji, jak dokonywać włamań na parasol, z parkanu i tak dalej. Tutaj
a gdzie takie specjalizacje się można?
Od starych recydywistów, których już dzisiaj niemalże nie ma. Dzisiaj nastąpiła poprzez pranie mózgów narkotykami potężna brutalizacja i dzisiaj jest całkiem inny świat. Kiedyś to była fachowość. Kiedyś to był jakiś tam, można powiedzieć, zawód. Dzisiaj tego nie ma.
Czyli zawód przestępca?
Przykładowo kieszonkowiec. Krawiec, kieszonkowiec. Taka profesja. Lub na przykład kasiarz.
A dlaczego oni pana chcieli uczyć?
Dlatego, że przechodząc przez różne trudy w zakładzie karnym, które sam konstruowałem lub w które się wpisywałem, sprawdzałem się, nie poddawałem się, na przykład nie donosiłem. Byłem, tak jak można powiedzieć, twardy, aczkolwiek chcę bardzo ostrożnie do tego podchodzić, ponieważ spotkałem w zakładach karnych bardzo wielu różnych twardzieli, którzy mnie przeskakiwali. Także nie chcę tutaj jakiegoś budować swojego PR-u przestępczego, chociaż może to tak dziwnie zabrzmi, ale chodzi o to, że ja opowiadam swoją historię, tym kim jestem i tym kim byłem.
Pierwszy raz w więzieniu, 17 lat.
Tak.
Za co? Za te pobicia, za te rozboje?
Dokładnie już nie pamiętam. To były mniejsze wyroki. Pierwszy wyrok chyba 3,5 roku. Nie jestem w stanie tego zliczyć, tych kolejnych wyroków. Ciężko mi to zliczyć. Jednakże już wpisywałem się w schematy grup. Interesowały mnie już grupy, jakieś organizacje, które sam organizowałem lub wchodziłem w inne. To było wynikiem tego, że w 90., niedokładnie pamiętam, trzecim, drugim roku poprzez wojny z innymi gangami trafiłem ponownie do zakładu karnego, chyba z drugim czy trzecim wyrokiem. ktoś przyjechał do mnie na okna, straszył mnie, odgrażał mnie, że tam porachunki jakieś. No i ja zadecydowałem, że ucieknę z tego zakładu, zrobiłem sobie atrapę broni, wystrugałem ją z drewna, osmoliłem, bo lakierowałem. Ta atrapa prawdopodobnie do dzisiaj wisi na bramie więzienia jako ostrzeżenie, że co skazany może zrobić własnoręcznie. Chciałem ten pistolet przystawić sędziemu do głowy i uciec z rozprawy, która mnie czekała. Jednakże ktoś na mnie doniósł i przyjechał po mnie już antyterror, położono mnie na ziemi, rozebrano, skuto w łańcuchy i byłem w sumie jednym z nielicznych przestępców, któremu wtedy przyznano status więźnia szczególnie niebezpiecznego. To był 93 rok. Przy Klęczkowskiej było dwóch takich osadzonych, jeden za zabójstwo policjanta, drugi wojskowego. No ja byłem trzeci, w sumie może z niewielkimi wyrokami. No i tam się zaczęło takie małe piekło na ziemi. Na tych Enkach przeżyłem bardzo dużo trudnych sytuacji.
Nie boi się pan opowiadać o tym? Nic panu nie grozi?
Powiem tak. Starałem się być dobrym gangsterem. Na początku chuliganem, bandytą, bandziorkiem. Starałem się. To nie to, że nie miałem strachu, tylko po prostu przełamywałem go. I tak samo jest teraz. Po prostu przełamuję go, ponieważ bycie dobrym katolikiem wymaga ode mnie równie wiele odwagi. Ponieważ jestem atakowany niemal codziennie. I mam duszę wojownika, tak jak ta maksyma na tej okładce. No, brzmi mam duszę wojownika i po prostu walczę z tym. Nie uważam siebie za twardziela. Kompletnie nie. Ale mówię o tym, jak było i mówię o tym, jak jest. Czy mi się to do końca powiedzie, nie wiem, będę się starał za wszelką cenę.
Ten etap, o którym pan powiedział, zakończył się nieudanym, niezrealizowanym pomysłem. Nie zaatakował pan tego sędziego i nie uciekł pan z więzienia.
Nie uciekłem, wróciłem z tej rozprawy, nie będę tutaj mówić, co tam się działo, zablokowano ulicą, opuszczony sąd i tak dalej. Potężne warunki bezpieczeństwa, przywieziono mnie z powrotem do zakładu karnego, dyrektor wyszedł z ochroną. Przyznali mi status więźnia szczególnie bezpiecznego, wtedy na tych rękach przybywałem, nie pamiętam, rok czy półtorej roku. To były trudne sytuacje, dokonywałem tam wszczyków z różnych trucizn, żeby odpocząć na szpitalu chociaż chwilę, ponieważ byłem wyczerpany. Całą noc miałem w celi zapalone światło, kopano mi w drzwi, żeby mnie rozbudzić w ogóle. Kilkanaście razy dziennie byłem rozbierany. Taki mały terror miałem wprowadzony po to, żeby mnie jakoś psychicznie złamać, ponieważ cały czas rzucałem się do bicia, atakowałem, czy klawiszy, czy inaczej. To był trudny dla mnie czas i żeby odpocząć właśnie dokonywałem samouszkodzeń różnych, wszykiwałem sobie trucizny lub zażywałem psychotropy w bardzo dużych ilościach. To graniczyło z cudem, że przeżyłem, jedząc 50 na przykład relaniem czy sazepanów. Można to na jakieś tam sposoby sobie w zakładach karnych załatwić, to nie jest może aż taki wielki problem, no ale cudem przeżyłem, jednakże wszystkie zabiegi, które robiono mi w szpitalu więziennym, robiono na żywca po to, żeby mnie odrzucić od tych kombinacji. Ja po prostu chciałem tylko odpocząć, nic więcej, byłem wykończony psychicznie i nerwowo, fizycznie.
Co to były za zabiegi?
No na przykład, jeżeli wszczykłem sobie jakąś truciznę i ręka mi napuchła, czy łokieć, no to po prostu rozcinano to skalperem, wyduszano i tak dalej. To robiono na żywca po to, żeby mnie zniechęcić do tego. Ja się nie przyznawałem, że dokonuję samouszkodzeń, ale to tak celowo było robione. Chciałem chwilę oddechu na tym szpitalu.
I wtedy Paweł miał 20 lat już?
Byłem młody, ja już teraz nie pamiętam, nie jestem w stanie ich policzyć, ale do celi dano mi człowieka z gwoździem wbitym w czoło, który był bardzo trudny jako współwięźni, był bardzo trudny, miał tak zwane żółte papiery, czyli był oryginalnym wariatem z wolności i miał sprawy za usiłowanie zabójstw, także był bardzo ciężkim współwięźniem i też atakował mnie, ja tam z nim wojowałem, także to był bardzo trudny czas dla mnie. Byłem młody chłopakiem, ten facet miał 25 lat już odsiedziany w więzieniu. Kiedy zdjęto mi status szczególnie bezpiecznego, pojechałem do Wołowa, byłem przetransportowany. Wołów jest znanym więzieniem w Polsce, gdzie przebywają już poważniejsi przestępcy. Ja z dokumentacją, z historią, z legendą tak zwaną, jaką miałem, zostałem szybko tam, jakby to powiedzieć, zaakceptowany. Darzono mi szacunkiem, że młody chłopak tak się zachowuje. Nawiązałem poważne kontakty, które zaowocowały tym, że kiedy wyszedłem z zakładu karnego w Łowie w 1998 roku, zostałem zaproszony na walkę Andrzeja Gołoty z Witherspoonem do Wrocławia. Przyjechało parę poważnych postaci z Polski, m.in. Pershing. Poznałem kilka osób i to wszystko zaowocowało tym, że już zacząłem działać w grupach. Sam taką zorganizowałem. Moje zarobki oscylowały około 50 tysięcy miesięcznie, 2000 rok, to 17 lat do tyłu. To były kwoty, które mnie w pewnym sensie przerastały, ponieważ mimo tego, że mogę powiedzieć, że byłem bogaty, to degradowałem się fizycznie jako człowiek. Dużo piłem, zażywałem narkotyki, takie uzależnienia, które niszczyły mnie jako człowieka. Mimo, że rozbudowały moje ego, i potrafiłem sobie na wiele pozwolić. Czułem się, jakby tak powiedzieć, jak król jakiś, ale ale jako człowiek bardzo podupadałem, na zdrowy, na wszystkim. To wszystko skończyło się tym, że kolejne wyroki, wszystkiego razem, bo siedziałem w zakładach karnych 15 lat, zostałem aresztowany kolejny raz. Kiedy jeszcze wcześniej pojechałem do Warszawy, do Szczecina, do Gdańska, poznałem jakichś poważniejszych ludzi, ufali mi, protegowali mnie, to zauważyłem, że naprawdę ten wielki świat i wielki przestępstw, w który ja wszedłem, tam nie było tych zasad, na których ja byłem wychowany. Nie było tych zasad, których uczyli mi starzy recydywiści jeszcze z prawdziwymi zasadami, którzy mówili, małolat, pamiętaj, nigdy nie wolno napaść na starszą kobietę, na jakąś babcię. Nie wolno okradać niepełnosprawnego, nie wolno napadać na kościół, na księdza. Cmentarze nie wolno było ruszać. Takie zasady były, ja w tym wzrastałem. I dla mnie przyjaciel, wspólnik to była rzecz święta. Nie robiliśmy sobie świństw, po prostu nie wolno było. A tam tego nie było. Duży świat się tym nie kierował. Tam były podszepty, choć porwiemy jemu córkę, choć porwiemy jemu syna, albo choć go odpalimy. Ja pytałem się, dlaczego? Bo on mamy, nie mamy. Albo on wszedł nie tam, gdzie trzeba. I takie odpowiedzi mnie nie satysfakcjonowały, dlatego w pewnym sensie wycofałem się z tego wszystkiego. To nie był mój świat, mi to nie odpowiadało. I zrozumiałem, że jak byłem jako małolat wpatrzony w te układki, w te filmy i tak dalej, Ojciec Chrzestny i te inne jakieś opowieści, kiedy byłem wpatrzony, to wszystko legło w gruzach. Zrozumiałem, że to jest wielka fikcja, wypchana po prostu czymś pustym, jakąś taką zgnilizną. Nie chciałem tego, wolałem mniejszą łyżeczką, ale z zasadami. Dlatego wycofałem się z tego wszystkiego, cofnąłem się do swojego miasta, działałem w swojej grupie, do której przemycono w 2005 roku funkcjonariusze dwóch CBS-u z Warszawy, którzy pozakładali nam podsłuchy, kamery. Zostałem aresztowany 2005 rok, dosyć poważne zarzuty. I wtedy policja, wiedząc już, jakie mam kontakty, z kim się zadaję, zaproponowała mi status świadka koronnego, czyli zmiana nazwiska i tak dalej, mieszkanie w Hiszpanii, takie różne historie. I żeby to się stało, żeby mnie dodusić do tej propozycji, ponieważ ja od razu odmówiłem, żeby mnie dodusić, to zostałem przetrzymywany, byłem przetrzymywany w całkowitej izolacji. Teraz mogę powiedzieć, że to był rok czasu do zakończenia śledztwa, w pełnej, całkowitej izolacji, gdzie nie mogło być nic, ja znałem każdy kurz w tej celi. Na początku 2-3 miesiące odmawiałem, ale CBS mnie woził do siebie, do siedziby. Puszczano mi te posłuchy i to wszystko. Ja naprawdę widziałem tam wielu twardzieli, którzy przyjeżdżali, prosili o ten status, prosili o świadka koronnego. Tylko co? Nie posiadali takich materiałów, żeby im to przyznano. Ja wtedy zobaczyłem tą drugą stronę. Począwszy od tych wielkich miast, gdzie byłem i zobaczyłem tą zgniliznę, później zobaczyłem, jak to wygląda tam właśnie w siedzibie CBS-u. Ludzi przyjeżdża i chce zahandlować właśnie wspólnikami czy czymś innym. Dzisiaj gwiazdorzą na YouTube czy inne robią jakieś filmiki. A tak naprawdę w moich zasadach, w których ja wzrastałem, no to oni zachowali się nieelegancko. Odmówiłem pierwszy, drugi, co miesiąc w sumie mi wożono, odmawiałem i pewnego dnia stała się rzecz, której nigdy bym się nie spodziewał. W celi, w której znałem każdy pyłek, znalazłem szczępek książki. Przeczytałem i co? Okazało się, że to był fragment Nowego Testamentu. Przeczytałem go po to, żeby go podważyć. Znaleźć coś, co jest fikcją, coś, co jest kłamstwem, coś, chciałem coś tam znaleźć nie tak. Okazało się, że wszystko tam można podważyć, ale i zarazem wszystko można przyjąć. I zadzwoniłem do klawisza, mówię, przynieś mi Biblię, a nie mogę i tak dalej. Ja zastraszyłem go, że się powieszę. 3 dni wcześniej powiesił się chłopak kilka cel dalej. Nie chciał kłopotów, przyniósł mi tą Biblię. Zacząłem studiować Słowo Boże. Czytałem miesiąc, 2-3 i mam sen. Idę długim korytarzem pałacowym, po prawej stronie piękne pałacowe drzwi, po lewej stronie okna. Wszedłem w jedne drzwi, jest wielka aula, po środku stoi malutki stolik, taki odrapany więzienny blacik. Siedzą dwie postaci, po lewej stronie elegancko ubrany młody mężczyzna w super skrojonym garniturze, był to szatan. Po prawej stronie siedział w wielkim odblasku, nie widziałem tej postaci, ale widziałem, że to jest Pan Bóg. Ja to wszystko wiedziałem, trudno mi teraz powiedzieć dlaczego, po prostu w snach tak mamy, że wiemy, co się dzieje, my to wiemy. Zasiadłem do tego stolika, Pan Bóg rozdawał karty, była to gra w pokera. Ja wiem, że Pan Bóg nie gra w pokera, ale po latach zrozumiałem, że ta wizualizacja była po to, żebym ja dokładnie odczytał, o co w tym wszystkim chodzi. Szatan, widząc swoje karty, pchnął na środek, na pulę położył wielkie bogactwa w miniaturkach. Widziałem jakieś złoto, diamenty, samochody, było tego bardzo dużo. Pan Bóg wykonał taki sam gest, widząc swoje karty, wykonał taki sam gest i nie było tam nic, ale ja wiedziałem, że Pan Bóg położył coś bardzo, bardzo cennego. Nie wiedziałem, co to jest. Obudziłem się wtedy i długo się zastanawiałem, co to jest, o co Panu Bogu chodzi. Zacząłem głębiej studiować Słowo Boże. Z dnia na dzień przeczytałem Biblię całą, w ten niecały rok, i zrozumiałem, że to, co Pan Bóg postawił do gry, to było życie wieczne. to była moja dusza. I teraz, żebym ja przebił Pana Boga, co mogłem postawić ponad to, ponad życie wieczne? Mogłem postawić tylko swoje życie. Zastanowiłem się nad tym, a ponieważ zawsze lubiłem grać na najwyższej stawce, starałem się być jak najlepszym gangsterem, jak tylko potrafiłem, więc zastanowiłem się nad tym, powiedziałem, nic nie może być cennego od życia wiecznego. I odpowiedziałem Panu Bogu tak. I pamiętam, pewnego dnia wstałem rano, otworzyłem sobie okno, mimo że to była klatka w środku w tej celi, taka tygrysowa, poprosiłem o otworzenie okna, to było bardzo zimno wtedy, prawie 40 stopni, pamiętam do dzisiaj, taka mroźna zima. Rozebrałem się do spodenek i leżałem przez miesiąc czasu, dzień w dzień, godzinę na betonie krzyżem i przepraszałem Pana Boga za wszystko, co robię. Nie wiedziałem, dlaczego to robię, nie miałem o tym pojęcia. Dopiero po latach zrozumiałem, że ja musiałem ugiąć kark. Dlaczego? Bo do tej pory byłem szefem, bo do tej pory byłem tym, który wygrywa, stał na pierwszych podiach i od tego się wszystko zaczęło. Dlatego musiałem ugiąć kark i wtedy Pan Bóg do mnie zaczął przemawiać tak, że go zrozumiałem. Zadzwoniłem, poprosiłem o księdza, przyszedł ksiądz, wypowiadał mnie z całego życia, przyjechał zaraz z CBŚ, ponieważ kończył się ten rok i ja im odpowiedziałem, nie idę z wami na współpracę, nie chcę tego, chcę wyjść po prostu fair, tak jak mnie wychowano. Ci recydwisty naprawdę dużo rzeczy mnie też nauczyli dobrych, takich właśnie, żeby nie robić świńc i tak dalej, więc chciałem być w porządku do końca, powiedziałem, że nie idę i stawka była duża. Wielu ludzi odsiaduje długoletnie wyroki, ale odsiadują na raty za małe przestępstwa. Tutaj było 15 lat, tracę wszystko, albo koronny, Hiszpania, nowe dane i tak dalej. Więc dużo, dużo było na szali. Powiedziałem, że trudno, pójdę w ten wyrok, wszystko się skończyło na 12 latach, jeszcze wtedy miałem dobrego adwokata i tak dalej, on to połączył, złączył, także w sumie skończyło się na 7 latach, ponieważ miałem jeszcze inne sprawy, tutaj nie będę tych zawiłości tłumaczył. Ogólnie odsiedziałem z tego 6 lat, dostałem rok warunkowego, ponieważ był metraż, weszły unijne przepisy, był metraż, dostałem rok czasu warunkowego, ale od 2005 roku, od tego snu, wszystko już po prostu robiłem przy Bogu. Rok, wychodzę z zakładu karnego, nie wiem, co mam z sobą zrobić. Pierwsze, co mi przyszło, kwit do odpracowania zieleni miejskiej. Tutaj musiałem ubrać zielony kubrak, wziąć miotłę, jeżeli chciałem być w porządku. Poszedłem, zacząłem zamiatać ulicę. Przychodzili znajomi, robili mi zdjęcie, naśmiewali się ze mnie. Drugą rzecz, jaką zrobiłem, to wszystko, co mi jeszcze zostało, co mnie wyszarpali z rąk, jakieś tam rzeczy, majątności, wszystko to wyniosłem na śmietnik. Ludzie bezdomni śmieciarze, jak zobaczyli, co ja wynoszę, no to zbiegło się zaraz pół miasta. Wszystko to rozdrapali, oddałem, co miałem, stanąłem po prostu w tym, czym stałem i zacząłem od początku życie. Do kościoła, do spowiedzi, przy kapłanie. Jedna praca, druga, trzecia, czwarta, zwalniali mnie. Nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Bali się. Paweł, ty jesteś kombinator, to przyszli starzy koledzy. Paweł, mamy numery, możemy robić wałki na paliwach, możemy robić wałki na wacie, na materiałach budowlanych. Były propozycje, 100 tysięcy miesięcznie, potężne pieniądze i miałem co jeść. Odmówiłem i zaczął się dla mnie trudny czas. Traciłem kolejne prace. Ale co przyszło? Przyszedł internet. Zacząłem publikować troszeczkę w internecie, ponieważ kochałem właśnie czytać, kochałem pisać. Od dziecka pisałem bardzo ładne wypracowania. I osoby, które to czytały, przyjaciele z internetu, po prostu mówili do mnie, pisz więcej, jedno zdanie, dwa, trzy, coraz więcej pisałem, aż pokusiłem się o napisanie większej formy. Ta forma zaowocowała napisaniem właśnie tej książki Wysłuchaj mnie proszę, to jest powieść oparta na faktach, którą jestem tutaj jedną z postaci. Napisałem tą książkę, wydawnictwo wybrałem na chybił trafił, musiałem zapłacić za nią. Skąd? Poszedłem do znajomego księdza, on mi załatwił pracę na budowie, zapracowałem dźwigając cegły na bilet, pojechałem do Londynu. W Londynie po jakimś tam perypetiach, po jakimś czasie wylądowałem na ulicy jako bezdomny, bez znajomości języka, bez żadnych dokumentów. Znalazłem pracę na skupie złomu takiego murzyna i on tam mi płacił grosze. I praktycznie ja się wycieńczałem. Od 6 czasami rano do 1 w nocy potrafił mnie przytrzymać w pracy. I ja nie miałem gdzie mieszkać, mieszkałem u niego w samochodzie, kąpałem i piłem wodę z kałuż i jadłem jedzenie ze śmietników i z dnia na dzień byłem coraz słabszy. Po kilku miesiącach po prostu byłem całkowicie wyczerpany i wtedy się wkurzyłem na Pana Boga. Pamiętam, że padał deszcz ze śniegiem, wyszedłem z tego samochodu i zacząłem po prostu krzyczeć w niebo. Mówię, czy tak to ma wyglądać? Czy tak ma wyglądać człowiek, który po po prostu chcę z tobą być w porządku, chcę z ludźmi być w porządku. Nie pamiętam, jakich słów używałem, a po prostu wyrzuciłem to Panu Bogu. Na drugi dzień znalazłem gazetę, w której coś tam pisało, Church Police, coś takiego. Nie rozumiałem za bardzo, poszedłem do tego Murzyna, on po murzyńsku tak mi wytłumaczył po nigeryjsku, że gdzieś tam u niego zarobiłem 500 funtów. To był cały mój majątek. 500 funtów miałem w kieszeni, to było moje życie. Poszedłem do tego kościoła wkurzony, ksiądz zbierał na tacę, położyłem 500 funtów. On tego nie przyjął, odrzucił. Ja włożyłem znowu i taka szarpaczka nie chciał przyjąć. Mówi, dlaczego aż tyle pieniędzy? Nikt tyle nie daje. Ja mówię, jestem wkurzony na Pana Boga, teraz niech On się o mnie martwi, bo już nie potrafię. Po prostu nie potrafię, nie mam na to siły. I ten ksiądz mówi, gdzie ty jesteś? Ja mówię, tam, na tym złomowisku, przyjechał po mnie ten kapłan, wziął te pieniądze, przyjechał po mnie po dwóch dniach, bo ja powiedziałem, że i tak je oddam do skrzyni, wrzucę, tak je przyjął. Po dwóch dniach przyjechał po mnie, wyrobił mi dokumenty, gdzieś mnie zabrał, jakieś dokumenty mi powyrabiał i dwa czy trzy tygodnie później miałem bardzo dobrze płatną pracę, 10 funtów na godzinę na lotnisku Heathrow w Londynie właśnie, gdzie dobrze zarabiałem, mogłem zarobić na wydanie tej książki, wydałem ją i z sercem na ramieniu czekałem na to, co będzie dalej. Jak przysyłali mi te recenzje, to ja po prostu wiedziałem, że Pan Bóg wtedy do mnie mówi, to masz robić. Jestem w trakcie teraz pisania drugiej książki, którą kończę. Są obydwie oparte na faktach. Ta książka, Wysłuchaj mnie proszę, to jest historia, którą znam, której współuczestniczyłem. To są słowa młodego, chorego chłopaka. To jest poważna historia i naprawdę wzrusza ludzi. Druga strona medalu to to, że jestem tutaj, jeżdżę po zakładach karnych, po zakładach poprawczych i chcę mówić o tym, że tam jest potężne szambo. Druga sprawa jest taka, że jeżeli wierzycie w Boga, to potraktujcie to na poważnie, ponieważ to się sprawdza. Ja o tym świadczę, że to się sprawdza swoim życiem, codziennym życiem, gdy świadczę, odmawiam różaniec, chodzę do spowiedzi, jestem przy kościele katolickim. Kiedy spotykam problemy, których nie jestem w stanie przeskoczyć, to się pochylam i się modlę. I mówię, Panie Boże, pomóż mi, bo ja nie wiem, co mam zrobić. Nie wiem, co mam dalej zrobić. I tak jest nie ma każdego dnia. Ja tutaj z Panią rozmawiam, ale nie mam planu na swoje życie. Nie mam, po prostu robię to, co Pan Bóg mi pokazuje, że mam robić. I nie mam planu. Nie jestem jakimś nauczycielem, że poczytał trochę książek, struga filozofa, albo posłucham filmików na YouTube i strugam mądrale i daję jakieś recepty na życie. Nie robię tego, chociaż trochę bym mógł. Ale nie robię tego, ponieważ tak powstają sekty, ja się tego boję. Kiedy wszedłem w środowisko autorskie, w środowisko pisarzy, rozejrzałem się, gdzie szatan mógł się tam ukryć. Szatan się ukrył tutaj w pysze. On może powodować to, że jeżeli będę odnosił jakieś sukcesy, a będę się o to starał, ponieważ jeżeli coś robię, staram się to robić najlepiej jak potrafię, to on może się tu przebrać w pychę, która może przykładowo mnie zarazić. Dlatego po prostu się modlę i proszę Pana Boga, słuchaj, przeprowadź mnie przez to, bo to jest dla mnie trudne. Kolejna kwestia jest to, że co innego więźniowie zakłady karne, a co innego pseudo bardzo dobre domy, gdzie się dzieją straszne rzeczy i są wielkie patologie i tam jest wiele krzywdy i wiele bólu. Piszą do mnie różni ludzie z różnych domów, z różnych rodzin.
A jak się z Panem kontaktują?
Przez internet.
Byli koledzy też?
Też czasami piszą, ponieważ krzywda, czyli zło, jest przebrane w różne sukienki, jak to kiedyś nazwałem. Na przykład wejdź do salonu, raz zagraj w maszynkę, zajaraj jednego, na przykład Joyta, tak? Palisz trawkę, wiele osób pali trawkę, niby w tym nic złego, ale mnóstwo moich kolegów, z którymi zaczynaliśmy, zginęło właśnie przez palenie trawki, ponieważ od tego zaczęli. Później przyszły twarde narkotyki. Co z tego, że ty z tego wyjdziesz, jak twój kolega nie wyjdzie? Częstuje swojego przyjaciela, czym z tego może zabić, rozwali mu rodzinę, zniszczy go. Moi przyjaciele poprzygrywali całe swoje życie na jakichś maszynkach, przegrali rodziny, przegrali samochody, mieszkanie. To są straszne rzeczy, o których się nie mówi. Tego jest bardzo dużo w Anglii, tego jest mnóstwo w Szwecji. Przecież tam żyją bogaci ludzie, my tak jesteśmy w to wpatrzeni, że taka nowoczesność, a tutaj ciemnogród, tak? Ale tutaj ludzie się jakoś trzymają. Tam mnóstwo ludzi skacze z mostów pod pociągi, mimo że w Szwecji jest takie bogactwo. I co z tego? Oni mają sensu życia. Oni mają sensu życia, ja ten sens odnalazłem i dlatego o tym mówię.
Pan teraz mieszka w Szwecji, mogę o tym mówić.
W Sztokholmie, tak.
I bywa pan w Polsce.
Bywam, tak.
A czy mama doczekała tego dnia, tego zmienionego Pawła?
Proszę zobaczyć, jak pani otworzy pierwszą kartkę, drugą kartkę. Gdzie to jest napisane? O tutaj.
Matka, płacz swojego dziecka usłyszy z daleka, lecz krzywdę wyczuje z końca świata. No i dedykacja mojej mamie.
Mojej mamie, tak. Moja mama jest bardzo radosna z tego, co się w moim życiu dzieje i naprawdę życzę tego wszystkim mamom, ponieważ taka przemiana jest cudem. Naprawdę staram się żyć przezroczyście, ale nie zawsze mi to wychodzi. Też upadam często, jednakże różnię się od innych ludzi tym, że wiem, gdzie świeci moja latarnia. I nawet jak upadnę, coś się stanie, tak, popadnę w grzech, to wstaję, oczorcham się i idę do spowiedzi i mówię, przepraszam Cię, Panie Boże, postaram się bardziej.
Panie Pawle, a pan pamięta ten cytat, który pan znalazł wtedy w celi? Fragmencik wyrwany z Pisma Świętego?
Nie, to nie był taki mały fragmencik. Tak kocham czytanie książek, że w sumie czytam ich kilka jednocześnie. Biblię przestudiowałem dwukrotnie z komentarzami, życiorysy świętych, a do tego mam słabą pamięć. Miałem kilka wypadków samochodowych. W jednym zginął mój dobry kolega. Były jakieś strzelaniny, ja do kogoś, ktoś do mnie. Jakieś takie dużo było trudnych sytuacji w życiu przeżyłem, że jednak z tą głową mnie nie do końca, z tą pamięcią jest dobrze.
Ale jednak na jednym oddechu pan o tym wszystkim opowiada. Panu jako młodemu człowiekowi imponowały te zasady.
Tak.
Takie, a nie inne.
Tak.
Ale czy ktoś kiedykolwiek panu powiedział, że mimo wszystko, że one są takie szlachetne w cudzysłowiu,
tak,
to jest to świat przestępczy i to jest czyste, czyste zło.
Właśnie tutaj dotykamy głównego problemu, że nie było kogoś, kto by mi to wyperswadował i konkretnie powiedział.
No ale była mama.
Moja mama była kobietą, a kobiety w tym świecie się za bardzo nie słucha. Moja mama jednak skupiała się na modlitwie i to dało owoce tego. I ja wiem o tym, że moja mama i moja siostra nieustannie wstawienniczo się o mnie modliły. Ja to wiem. I stąd jest ten szczępek pisma, który znalazłem. On się tam znalazł, cudem. I stąd wiem. Ja w cuda wierzę, dlatego że jestem katolikiem. I wiem, że ta modlitwa po prostu tego dokonała. Mało kto słucha mamy. Jedni kończą w taki sposób jak ja, inni gorszy. Tak mam
nie. A taty nie było? Tata zmarł?
Tata zmarł, jak byłem młodym chłopakiem, ale to się działo jeszcze jak tato żył. Tylko po prostu ta moc była taka, że ja się nikogo nie słuchałem. Ja w pewnym momencie nawet postawiałem się własnemu ojcu. Także mój ojciec był silnym mężczyzną, ale ja już do niego się po prostu stawiałem, nawet jak byłem młodym chłopakiem, gdzie on mógł mnie jedną ręką tam odrzucić czy coś. Ja jednak już się stawiałem. We mnie już była taka zaciętość, że ciężko to było jakoś pokonać.
A rodzina cały czas mimo wszystko była przy panu?
Cały czas. Od początku do końca. Przez te wszystkie lata mama, siostra odwiedzały mnie w zakładach karnych wiernie i to jest naprawdę bardzo, bardzo duże wsparcie dla kogoś, kto tam przebywa. To jest potężne wsparcie. Jeżeli jeszcze te osoby niosą dobro, takie jak ja doświadczyłem, to daje świadectwo innym, że można. To jest bardzo ważne.
Ma pan na swoim sumieniu wiele złych czynów. My mamy taki problem często, że nie wierzymy, nie dowierzamy, że Bóg nam wybaczył, a pan nie ma takiego problemu.
To ładne, co pani mówi, to jest prawdą. Miałem taki problem, ale później studiując życiorysy świętych, czegoś się od nich nauczyłem. Bardzo dużej pokory. Zawstydziły mnie przede wszystkim kobiety. Jedną z nich była święta Tereska Dzieciątka Jezu, która jako młoda dziewczyna wykazała taki hart ducha i taką walkę ze złem, że mnie to zawstydziło. I powiedziałem sobie, słuchaj, musisz zamienić pięści na pokorę. To wymagało ode mnie o wiele większego trudu, niżeli wtedy, kiedy byłem przestępcą. To jest dla mnie bardzo, bardzo trudne, kiedy musiałem schodzić ludziom, przepraszać i nawet przepraszać za to, czego nie zrobiłem. To było dla mnie bardzo trudne. I dlatego teraz przyjmuję pokornie to, kiedy kapłan mi odpuszcza grzechy. Ja to przyjmuję pokornie i po prostu wierzę w to, ponieważ doświadczam Boga. W codziennym życiu go doświadczam, odczytuję jego znaki, czasami nawet jeżeli odpowiada mi później, to odczytuję, albo czasami kiedy zawodzi mnie, ale nie Bóg, tylko zawodzi mi moje wyobrażenie, bo sobie wyobraża, że to będzie tak, tak czy tak, a później okazuje, że to jest inaczej. Trochę się wkurzam, czasami może jestem smutny, ale później mi to przechodzi, ponieważ Bóg pokazuje, słuchaj człowieku, nie martw się, bo to jest tak. I przychodzi rozwiązanie, które jest dużo, dużo lepsze. Wystarczy po prostu mocno wierzyć, mocno ufać i być nawet przygotowany na oddanie swojego życia za to, za co się wierzy, ponieważ to jest warto. Kiedy będąc przestępcą przychodzi czasami oddać życie, to człowiek zaczyna liczyć, czy mi się to opłaca, czy to jest dobry biznes, czy powinienem, a tutaj ja takich zawahań przynajmniej w głowie swojej nie mam. Jak to wyjdzie, to nie wiem, jeżeli taka sytuacja kiedyś mnie spotka.
A ile razy pana życie było zagrożone?
Nie wiem, naprawdę nie wiem, ale kilka takich razy było. Już nawet jako dziecko z dużej wysokości spadłem i proszę mi to wytłumaczyć, jak to się stało, że spadający mały dzieciak leciał na beton i zaczepił się nad ziemią kilkanaście centymetrów, zawisłem na szelce, na jakimś słupku. Jak to się mogło stać? Na szelce, która jest na żabkę zapinana. To po prostu był cud, ponieważ Pan Bóg już miał dla mnie jakiś plan. Ja oczywiście ten plan mogłem odrzucić, do końca go mogłem odrzucić, ponieważ wiele ludzi go odrzuca i to jest prawda. Ale jednak odpowiedziałem, dzięki Bogu, dzięki mojej rodzinie, odpowiedziałem nie, że jednak wchodzę w to.
Jestem przekonana, że mnóstwo ludzi mówi, ja tobie nie wierzę, ty kłamiesz.
Oczywiście. Oczywiście, że tak jest. To jest walka, tu trzeba się sprawdzić. Ci ludzie dołują, podkładają nogi, kpią, nie wierzą, obrażają bardzo często. Ja tego nie rozumiem, bo jeżeli tyle mówimy o wolności, że wolność, równość i tak dalej, a przychodzą do mnie i mówią ciemniaku, zabobony i tak dalej, więc ja w pewnym sensie tego nie rozumiem. Dlaczego oni mnie obrażają, dlaczego mnie wyzywają, skoro mamy się porozumiewać, to powinniśmy to robić w kulturalny sposób i stanąć ponad tym, szanować swoje wybory, że ktoś jest taki, siaki czy owaki i po prostu niech tutaj kultura nasza osobista przemówi, byśmy potrafili między sobą się komunikować jak ludzie, a oni mnie po prostu wyzywają, a zarazem obracają się, krzyczą półgębkiem, wolność nam się należy, równość i tak dalej. To jest dla mnie trochę komiczne.
Panie Pawle, a jak to jest z tym odcięciem się od dawnego życia? To naprawdę jest możliwe? Trudno sobie to wyobrazić.
Wolność nie jest poza nami. Wolność jest w nas. Ja byłem wolny już w zakładzie karnym. Wielu ludzi, którzy przybywa w zakładzie karnym, jest wolnych, ponieważ żywo się nawrócili. Wiele ludzi będących na wolności jest zniewolonych poprzez przykładowo jakieś tam szatańskie pułapki, czyli hazard, narkotyki, przemoc domowa, jakieś straszne różne historie.
A pan też był uzależniony? Czy jest?
Właśnie to wygląda tak, że nie jestem jakimś tam chłopakiem, nie wiadomo skąd, który nie wiadomo skąd przyszedł. Mam za sobą pewną historię i wiele osób tą historię może potwierdzić. Ja rozumiem, że będą też jakieś jadowite komentarze, ale pomijając to, bardzo dużo ludzi mnie zna. Ostatnio tu wchodzę z zakładu karnego do Koronowa i krzyczy do mnie chłopak z wieloletnim wyrokiem, 25 lat usiaduje, cześć Paweł. Po prostu mnie ludzie znają i o to chodzi, że to, co ja mówię, w pewien sposób jest potwierdzone. Nie jestem fikcyjną postacią, dlatego nie mogę sobie na pewno pozwolić na jakąś tam fikcję. I świadczy o tym, że to jest możliwe. Świadczy o tym właśnie tym, że piszę książki, których nigdy nikt mi nie uczył, że ludzie do mnie mówią, słuchaj, to jest fajne. I odzyskałem przez to coś, czego nie mogłem sobie kupić za żadne pieniądze. Odzyskałem radość. Ja nigdy w życiu nie byłem wcześniej radosny, być może jako dziecko, ale odzyskałem radość, która nadaje sens mojego życiu i daje mi taki ogień, że po prostu w tym ogniu można przetrwać wszystko, przynajmniej tak mi się wydaje, nie chcę tutaj być zarozumiałym, ale tak mi się wydaje. Otaczają mnie wspaniali ludzie. Jedni odeszli, którzy się okazali fikcyjnymi przyjaciółmi, a przyszli inni wspaniali ludzie, zapraszają do siebie do domów, odwiedzamy się wzajemnie, inny świat, inne towarzystwo. Dzisiaj jedna młoda dziewczyna w jakimś tam domu poprawczym chyba, czy w jakimś schronisku mówi do mnie, czy ty w to naprawdę wierzysz? Ja mówię tak, bez wahania jej odpowiedziałem, tak. Każdy z nas w życiu jest atakowany. Bez względu na to, w jakim domu się wychowuje i co w życiu robi, bez względu, kompletnie bez względu na to, każdy z nas będzie atakowany i każdego z nas zło może po prostu sponiewierać.
Ale panu się pomyliło, co jest dobre, a co jest złe. Pan te wartości dawnego życia, tego przestępczego, nazywał dobrymi. To był pana dekalog. Jak odróżnić dobro od zła, żeby nam się nie pomyliły te złe wartości od tych konkretnych dobrych, prawdziwych, bożych?
Nie nazywałem ich dobrymi. Ja po prostu nie miałem rozeznania wtedy czegoś dobrego od złego. Nie rozumiałem tego. Uważałem, że to, co robię, można jakoś tam przygasić, dlatego że swoje sumienie można wykrzywić, można je dosłownie tak zdusić, że ono po czasie przestanie człowiekowi podpowiadać, co jest dobre, a co złe. Można sumienie swoje stłamsić.
A jak pan to robił? Jaki to był proces, zatruwanie sumienia?
Od tego, jakimi ludźmi się otaczamy. To jest bardzo ważne. Co czytamy, co oglądamy. Otoczyłem się takimi ludźmi i po prostu stałem się jednym z nich i mi to odpowiadało. I teraz kolejna kwestia. Co radzę? Radzę to, co ja robię. Ja po prostu idę do mądrzejszych, mówię o kapłanach i się po prostu pytam. Mam kierownika duchowego, stałem na bramce, zarabiałem 100 zł dniówki. Było bardzo fajnie, już byłem człowiekiem nawróconym. Poszedłem do mojego kierownika, spowiednika i mówię, że mam pracę, a mówi, są to narkotyki. Ja mówię, gdzieś tam w pobliżu są, ale ja nie tykam, ja różaniec i tak dalej. Są lekkie dziewczyny? Są. Jest tak czy tak? No gdzieś tam z boku jest, ale naprawdę, proszę księdza, ja się modlę, to idź stamtąd. Co zrobiłem? Nie dyskutowałem. Podziękowałem i poszedłem stamtąd i znowu stanąłem na ulicy, ale ufałem, że Pan Bóg to zmieni. Nie dyskutowałem, po prostu posłuszeństwo i pokora. To jest naprawdę wielki klejnot w koronie świętości. katolicy wierzą w czyściec. I ja wiem, że dużo nawywijałem i wiem, że w tym czyśćcu mnie może tam dosyć dużo czasu, jeżeli w ogóle się zakwalifikuję, mogę tam spędzić. No nie za bardzo tam jest wygodnie, ponieważ różne rzeczy o tym czyśćcu czytałem, dosyć takie nieciekawe. Także chciałbym tam jak najkrócej przebywać, więc staram się odkupić swoje winy właśnie jeżdżąc po zakładach karnych, poprawczych i innych miejscach i mówiąc o miłości Pana Boga do ludzi, że to się sprawdza, że to funkcjonuje, że Pan Bóg jest żywy, nie jest fikcją, tylko trzeba poważnie Go potraktować. Dlatego właśnie ta książka i to, co wszystko robię, jest w pewien sposób staram się odkupić swoje winy. Krzywd wyrządziłem na pewno dużo, nawet takich, których nie znam, ponieważ w działaniu grupami też również funkcjonują narkotyki. Przecież te narkotyki to były tysiące matczynych łez. Ja staram się to wszystko odkupić i naprawdę bardzo tego żałuję, bo to musiało być mnóstwo krzywdy. Ja mam z tego świadomość. Dlatego jestem tutaj, przyjeżdżam do Polski, nie liczę na jakieś apanaże związane z tym, tylko po prostu to jest tak jakby moje odkupienie.
A kiedy do Pana dotarła, do Pana sumienia ta myśl? To było złe. Ja złamałem życie wielu ludziom.
Kiedy poznałem Pana Boga? Zrozumiałem, co to jest w ogóle miłość.
Ale to była chwila, to był moment, czy to był proces?
Nie, to był proces ciężki, ponieważ byłem daleko po drugiej stronie i szatan mnie nie chciał wypuścić. Cały czas o mnie walczył, podkładał mi nogę, cały czas ze mną wojował. To był wstyd, to było zażenowanie przed innymi. To długa jest historia.
Ja sobie wyobrażam to przygotowanie do pierwszej spowiedzi, tej długiej, tej z całego życia.
Tak, to było dla mnie po prostu, to było wstydem, ale uczucia nie jestem w stanie wyrazić, kiedy od tejże spowiedzi odchodziłem. Pan Bóg oddalił ode mnie wszystkie nałogi. Przeklinanie, alkohol, narkotyki, przemoc. Tego było bardzo dużo. Przecież Pan Bóg to zabrał. Niektórzy mają problem, żeby rzucić papierosy. Ja rzuciłem wszystko. Pan Bóg to zabrał. Więc ludzie mnie znają, mogą powiedzieć tak, on tego już nie robi. Nie mam z tym jakichś problemów. To są wielkie sprawy, o których czasami ja po prostu zapominam na długo tego wszystkiego powiedzieć. Nie straciłby nam czasu, ale to są wielkie rzeczy. Dla mnie jest trudne, takie ekshibicjonizm prywatny, takie kwestie wywlekanie na światło dzienne. To jest dla mnie naprawdę żenujące, krępujące. To nie jest proste. Mówię o sobie tylko po to, żeby pokazać, jaka jest chwała Boga, co we mnie potrafił zmienić, czego dokonał. Tylko i właśnie po to. Ja bym chciał, wolałbym na przykład sobie leżeć w domu na kanapie i pstrykać pilotem, ale tłukę się tymi pociągami, autobusami, samochodami, jeżdżę i mówię, że Pan Bóg może was uwolnić bez względu na to, co robicie, kim jesteście, gdzie jesteście. Drogo mi to kosztowało, ale naprawdę to się opłaca. Dobry deal zrobiłem.
Naszym gościem był...
Nazywam się Paweł Cwynar, jestem autorem książki pod tytułem Wysłuchaj mnie proszę. Koledzy jakoś tam mnie musieli nazwać jako takiego, można powiedzieć, ćwira, ponieważ głębsi katolicy, którzy traktują to na poważnie, ogólnie są brani z przymrużeniem oka, są wykpiewani czy tam wyzywani, więc pseudonim z zakładu karnego ksywkę miałem biskup. To już w ostatnich latach taką miałem, tak.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Na drugi brzeg, na drugi brzeg, już niedługo się dostanę. Na drugi brzeg, na drugi brzeg, po cud ziemi obiecanej. Na drugi brzeg, zmęczony już pyłem ścieżek wydeptanych. zdeptanych otrząsnę się. To tylko pył, to piach, już nie kajdany. I modlę się o przebudzenie. Drugi brzeg, drogę przez morze, to stanie się. Zobaczę to, święty oczy mi otworzy.